22 czerwca, 21:30. Kłania się Państwu ojciec Benedykt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany inżynier Jacek Koronacki, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Kłaniamy się Panie Profesorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
witam
i zawsze.
Państwa, witam Ojca, kłaniam się.
Panie profesorze, podejmujemy bardzo ciekawy, choć niełatwy temat dotyczący nas samych, bo jesteśmy przedstawicielami Zachodu. Kondycja Zachodu między człowiekiem a algorytmem, między chrześcijaństwem a liberalizmem. Prosimy o wprowadzenie nas w temat dzisiejszej dyskusji, abyśmy mogli potem poprzez pytania, nasze spostrzeżenia współtworzyć rozmowy niedokończone, bo od ponad 30 lat taki mają charakter w naszej rozgłośni. Prosimy, pan profesor Jacek Koronacki.
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście taki mają wspaniały charakter. Postaram się możliwie dobrze wywiązać z zadania, jakie mi zostało poruczone. Rzeczywiście żyjemy otoczeni algorytmami, jakkolwiek no łatwo się do tego przywyka i się tego nie zauważa, no ale przecież mamy e-administrację, mamy system znakomity, recept naszych, które pozwalają nam jakoś tam to zdrowie zachować. Wszystko to ułatwia nasze życie. Także na przykład ja z takim szczególnym sentymentem spoglądam na e-PIT, a więc tę możliwość już nie tyle wypełniania owego PIT-u, co po prostu spoglądania, czy już w całości został wypełniony za mnie przez system informatyczny, tak to można powiedzieć. A zatem rzeczywiście tego doświadczamy wiele i doświadczamy dużo, dużo więcej, o czym za chwilę. Ale najpierw też i o tym, że obok tych prostych sposobów wykorzystania zdolności informatycznych, zdolności komunikacyjnych, internetowych. Mamy też, i to jest szalenie istotne, coraz więcej do czynienia z tym, co nazywamy bardzo ogólnie sztuczną inteligencją. To są algorytmy już dosyć złożone, algorytmy inteligentne. Inteligencja, a więc możliwość, umiejętność radzenia sobie z problemami, jakie spotykamy. Jeżeli ten problem jest dobrze zdefiniowany, dobrze określony, to rzeczywiście umiemy go rozwiązać algorytmicznie, a to znaczy umiemy napisać algorytm, który nauczy, albo inaczej, pozwoli nauczyć się komputerowi tego, o co go, że tak powiem, prosimy. Te przykłady zupełnie zdumiewające możemy zacząć od już ubiegłego wieku, 1996 roku, kiedy to wybitny arcymistrz szachowy Garry Kasparow przegrywa z komputerem potężnej firmy IBM, a komputerem Deep, programem, może lepiej powiedzieć Deep Blue. Ważna nazwa nie jest ważna. Ważne jest, że przegrywa pierwszą partię, a w sumie ten cały mecz przegrywa stosunkiem punktów 3,5 do 2,5 dla komputera. Gra w szachy nie jest prostą grą. Z czasem jeszcze bardziej złożone gry okazuje się możemy nauczyć grać w jeszcze bardziej złożone gry możemy nauczyć nasze komputery. Jak na przykład w chińską grę Go. W inne różne gry. Ale ja pozwolę sobie teraz podać przykład następujący. Przykład z 2019 roku, gdzie myślę, że że zaskoczę Państwa tym, co za chwilę przeczytam. Będzie to moje w tej chwili tłumaczenie z tekstu oryginalnego angielskiego, a więc może pewne chropowatości językowe się pojawią, za co przepraszam z góry. I chodzi tu o program o skrótowej nazwie GPT-2. Nie będę rozwijał tej nazwy, to nie jest ważne. Został stworzony przez jeden z zespołów badawczych potężnego koncernu Google. Ma swoje kolejne wersje, jeszcze lepsze. A teraz to, czego został nauczony takimi algorytmami ów komputer. Ano został nauczony między innymi tworzenia tekstów na podstawie albo na zadany temat, lepiej powiedzieć. Mianowicie komputer przeczytał następujący tekst. W szokującym znalezisku naukowiec odkrył stado jednorożców żyjących w dalekiej, wcześniej nieeksplorowanej dolinie w Andach. Co jeszcze było bardziej zaskakujące dla badaczy, to, że owe jednorożce posługiwały się doskonałym angielskim. I teraz fragment tekstu wygenerowanego przez program, przez komputer. To fragment będzie. Doktor Jorge Perez, biolog ewolucyjny z Uniwersytetu w La Paz i kilku jego towarzyszy badali Andy i znaleźli tam małą dolinę, gdzie wydawało się, że nie żyją tam ani ludzie, ani zwierzęta. Perez zauważył, że dolina miała coś, co wyglądało jak naturalna fontanna otoczona dwoma szczytami skał pokrytych srebrnym śniegiem. Perez i inni weszli zatem dalej do doliny. Kiedy osiągnęliśmy szczyt jednego z tych pagórków, woda wyglądała na niebieską z kryształkami na samej górze, powiedział Perez. Perez i jego przyjaciele ze zdumieniem zobaczyli stado jednorożców. Stworzenia te można było zobaczyć bez ruchu, nie ruszając się zbyt wiele, żeby je widzieć. One były tak blisko, że można było dotknąć ich rogów. Przyglądając się, badając te zdumiewające, przedziwne stworzenia, naukowcy odkryli, że stworzenia te również posługiwały się całkiem dobrym angielskim. Perez powiedział, możemy zobaczyć na przykład, że one mają wspólny język, coś jak dialekt. Doktor Perez wierzy, że jednorożce gdzieś się zrodziły w Argentynie, tam gdzie wierzy się, że zwierzęta były potomkami zaginionej już rasy ludzi, którzy żyli wcześniej nim ludzie rodzaju Homo sapiens pojawili się w tej części południowej Ameryki i tak dalej. Tu jeszcze są dalej dwa akapity. W tym tekście raz tylko skłamałem, bo rzeczywiście pewien błąd językowy komputer popełnił. Mianowicie ja powiedziałem, że one zdają się mówić jakimś dialektem, a komputer napisał, zdają się mówić jakimś dialektem albo dialektyką. Widać, nie rozumiał. Nie zrozumiał właściwie z tego procesu, gdy jeszcze był uczony, jaka jest różnica między dialektem i dialektyką. Co to znaczy? To znaczy, że my, korzystając z owych metod zwanych metodami maszynowego uczenia się, potrafimy rzeczywiście te komputery wiele, wiele nauczyć. No, chyba ten przykład to pokazuje. Wracając do nieco prostszego przykładu, przykładu gry w szachy, co też robimy? W komputer zostaje załadowanych bardzo wiele gier już historycznych. Komputer uczy się je rozgrywać. Komputer zaczyna grać z trenującymi go osobnikami. Komputer w ramach tej metody maszynowego uczenia się jest nagradzany i karcony. Takie metody nazywamy metodami ze wzmocnieniem. Wzmacniamy go w jego dobrych decyzjach, nagradzamy, karzemy, gdy dokonuje złych decyzji. I tym sposobem algorytm sam wypracowuje jakąś technikę gry. No, okazuje się, że doskonałą technikę gry, skoro już w ubiegłym wieku wygrał z wielkim arcymistrzem. Kilkanaście lat, 24, mniej więcej 25 lat później, inny komputer, inny program był w stanie tak dobrze nauczyć się języka, a to znaczy takiej sieci, można powiedzieć, prawdopodobieństw, jakie słowo powinno iść, jakim może być inne słowo, takie czy inne, czy jeszcze inne. Nauczył się takich ciągów słów tworzenia i przyznacie Państwo, że nauczył się świetnie. To są oczywiście przykłady fascynujące i nie najważniejsze jednocześnie. Chociaż, kiedy mówić już o tym tworzeniu tekstów, to trzeba zaznaczyć, że oprogramowanie OWO nie zostało nigdy udostępnione w pełnej wersji, bo chyba domyślają się Państwo łatwo, że przecież taki program jest w stanie wytworzyć dowolnie wiele, dowolnie ciekawie brzmiących fałszywych wiadomości. Wobec tego nigdy nie został dopuszczony do, że tak powiem, publicznego obiegu. Jego znacznie, znacznie uboższą wersję rzeczywiście przedstawiono, ale ona nie była w stanie takich fałszywych wiadomości tworzyć. Tyle, że nadal. Dobrze, czy mamy tworzyć nowe powieści, to wcale nie jest, okazuje się, takie trudne, jeżeli już, łatwiejsze zadanie to będzie zadanie naśladowania wierszy danego poety. Uczymy ten komputer, ładujemy weń te wszystkie wiersze tego poety, prawda, i potem naśladuje rzeczonego poetę bardzo, bardzo dobrze, ale to można powiedzieć zabawy. No dobrze, zabawy. Mając dzisiaj tę wspaniałą okazję rozmawiania z Państwem w telewizji Trwam, wspomniałem o oprogramowaniu IBM Watsona. IBM Watson, taka jego nazwa, czyli stworzone oprogramowanie przez koncern IBM, zespoły tam pracujące. Początkowo fantastycznie zupełnie grał w jakąś tam grę, pokonując najlepszych graczy amerykańskich. To był rok 2011, ale potem IBM Watson został przeprogramowany na diagnozowanie różnych przypadków raka. A więc tutaj przechodzimy już do zastosowań bardzo poważnych i bardzo niezwykłych przecież. To okazało się szalenie trudnym zadaniem. Komputer był uczony przez lata na przykładach znanych chorób. Komputer musi się nauczyć odróżniać choroby od stanu zdrowego, a więc mu się podaje dane opisujące pacjentów chorych i także opisujące osoby zdrowe. On wynajduje różnice. On także zaczyna widzieć, że jeżeli pewien parametr człowieka ma jakąś tam mniej więcej wartość, to być może mamy taką chorobę, a może taką, ale jeżeli ten parametr, no właśnie, jest w przedziale takich wartości, a tamten parametr w przedziale innych wartości, to już raczej będzie to tylko pierwsza z tych dwóch chorób i tak dalej, i tak dalej. Taki proces jest złożony, ale algorytmicznie dający się zapisać, pomyśleć i rzeczywiście z czasem IBM Watson zaczął być rozsądnym doradcą, diagnostą. To się może wydać no jeszcze takie troszkę śmieszne, bo nasi lekarze są znakomici i sobie radzą z tymi przypadkami, ale radzą sobie wtedy, gdy są specjalistami, a właśnie zatrudnionymi w najlepszych ośrodkach walczących z rakiem. No a gdy chodzi o jakiś rzadki przypadek raka, rzadki typ i pacjent chorujący niestety na tego raka zjawia się u prowincjonalnego, z całym szacunkiem, znakomitego lekarza ogólnego, który wszakże nie miał żadnej szansy poznania faktu występowania takiego typu raka. Nigdy takiego pacjenta nie miał, w podręcznikach jeszcze informacji o tym nie ma, a IBM Watson już wie i IBM Watson, który dostanie dane dotyczące tego konkretnego pacjenta, poradzi lekarzowi, i żeby skierował pacjenta do ośrodka onkologicznego, do specjalistów, i żeby ci sprawdzili, czy przypadkiem pacjent na tego raka chory nie jest. I to są rzeczywiście, no, bardzo, bardzo ciekawe i ważne zastosowania. Mamy biologię molekularną, która pozwala nam budować lepsze leki, a biologia molekularna, ta w przypadku każdego człowieka, czy to zdrowego, czy to chorego, bazuje na setkach tysięcy danych tego człowieka dotyczących, bo to są dane dotyczące fragmentów genu, innych procesów biegnących gdzieś tam na poziomie molekularnym, czy nieco wyżej niż molekularnym, czy jeszcze wyżej niż molekularnym. Takiego pacjenta opisujemy kilkuset tysiącami wielkości. I może być tak, że jeszcze nie wszystko wiemy o danej chorobie, a ten mający ogromne możliwości obliczeniowe komputer będzie w stanie, dostawszy informacje o X pacjentach chorujących na pewien typ raka na przykład, i Y pacjentach, podobne informacje dotyczące tych samych wielkości, ale Y pacjentach zdrowych, będzie potrafił dostrzec różnice. On nie rozumie tych różnic w owych danych, ale on wskaże, że może ta i jeszcze trzecia różnicują przypadek raka od przypadku zdrowego. Komputer nic nie wie, co z tym dalej zrobić, ale wtedy są nasi wspaniali biologowie i analizują to, czy to jest niejako przypadkowa jakaś tam prawidłowość, czy rzeczywiście za nią się kryją mechanizmy biologiczne, o których jeszcze nie wiemy. Jesteśmy znakomitymi, mamy znakomitych biologów, wiemy bardzo dużo, ale tu się okazuje, że ten szeroko patrzący komputer, który widzi tych danych aż 600 tysięcy, powiedzmy, w przypadku każdego pacjenta i każdej osoby zdrowej, zauważy coś, czego myśmy nie zauważyli, bo nasz wzrok tak szeroko nie sięga. To są przykłady no, bardzo budujące na pewno. Wiemy, że miliardy dolarów, euro idą na rozwój rzeczonej sztucznej inteligencji, ale też równocześnie dostrzegamy, że przecież to wszystko dotyczy zbierania informacji. A jeśli zbierania informacji, to też informacji o nas. Czy zawsze to będzie informacja dotycząca tego zdrowia i dotycząca walki o nasze zdrowie? Wcale niekoniecznie. Nie musi to być przykład tak drastyczny jak ten, który teraz podam. Oto w 2014 roku Chińczycy postanowili zbudować program, który obliczał społeczny kredyt, społeczną wartość obywatela. Z angielska to się nazywa China Social Credit, prawda? Czyli chiński kredyt społeczny. Co to znaczyło? To znaczyło, że Chińczycy rozpoczęli proces swego rodzaju inwigilacji swoich obywateli. Ma się on zakończyć chyba w 2025 roku. Nie wiem, jaki procent populacji został już nim objęty, ale rzecz w czym? I to już nie tylko Chińczycy. Nasze serwery potężnych koncernów, te serwery, które są wspólnie umieszczone w potężnych farmach serwerów, które liczą sobie tysiące metrów kwadratowych, wiedzą o nas wszystko. Nie znają naszych myśli, ale skąd mają te informacje? Ano zewsząd. Przecież ja dokonuję transakcji handlowych i wiadomo, że jeśli dokonuję ich w sieci zinformatyzowanej, to informacje o moich transakcjach są ładowane do jakiegoś tam serwera. To są moje transakcje bankowe, to są moje podróże, prawda, zakup biletów, to są moje wszelkie zakupy, ale nie tylko to. To są także moje listy elektroniczne. No ja akurat nie mam konta na Facebooku, nie twituję, ale bardzo wiele osób to robi i bardzo dobrze, niechaj to robią. Tyle, że to są wszystko ciągle informacje o nas, które można użyć dla naszego pożytku, ale też wcale niekoniecznie. Niekoniecznie. I teraz, czy jest to użytek dla naszego pożytku, na przykład oprogramowanie takie, które analizując te wszystkie informacje, ale tu akurat dotyczące raczej kontaktów międzyludzkich, ale kontaktów no, realizowanych przez sieć internetową, o wszystkim. Kontakty dotyczące wszystkiego, na przykład dzielę się z przyjaciółmi, znajomymi, ale także pytam lekarzy via internet, co robić z moją otyłością albo co robić z depresją, która mnie dopadła. I teraz serwery te informacje zbierają także porady oczywiście i można zbudować fenomenalny algorytm, który będzie poradnikiem. Może już nie trzeba będzie chodzić do psychologa, do lekarza. Taki program zaczął być budowany, potężny program. W 2016 roku to dotyczy koncernu Google i zostało jego powstawanie wstrzymane. No właśnie ze względu na to, że wzbudziło to poważne takie wątpliwości, prawda, etyczne. Ale wszystko to wyraźnie nam opowiada o tym, że no właśnie, jesteśmy profilowani. O nas bardzo dużo wiedzą komputery. Jesteśmy profilowani. Nasze profile są znane. Te przykłady można by tutaj jeszcze mnożyć. Przy okazji wyborów w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych walczyli o prezydenturę Donald Trump i Hillary Clinton. Ten pierwszy, ten jedyny kandydat, bo druga osoba to kandydatka, ten jedyny kandydat korzystał z oprogramowania firmy software'owej Cambridge Analytica, która korzystając z bardzo ciekawego programu, bardzo ciekawego pomysłu psychologów z Cambridge, jeden z nich to pochodzenia polskiego Michał Kosiński, okazało się, że dość łatwo jest wyciągnąć z komunikatów osób, nie mówiąc o ankietach, które też prowadzono, ankietach już takich odpłatnych za parę centów, każdy się zgadzał odpowiedzieć na powiedzmy 30 pytań. Tak zebrano bardzo wiele informacji o ludziach, a metoda profilowania psychologicznego pozwalała określić typ danej osobowości. A w szczególności pozwalało to domyślać się, czy ktoś jest raczej konserwatystą, czy raczej postępowcem. Raczej, bo wracam do tego przykładu, kontekstu wyborów prezydenckich, czy raczej jest pro-Trump, czy anty-Trump. I to z kolei pozwalało przeanalizowawszy dany okręg wyborczy na przykład, pozwalało dobrać takie, a nie inne reklamy w ramach tej kampanii wyborczej, a dotyczące, prawda, kandydata Donalda Trumpa. Ja tego wcale nie potępiam. To, co należało potępić, to to, że część informacji od ludzi zdobytych została zdobyta z naruszeniem prawa, ale to nie dotyczy samej informatyki tutaj. Natomiast idea, no, doskonała. Zbieramy informacje, profilujemy tych wyborców i potem sprytnie niż gdybyśmy o nich nic nie wiedzieli, namawiamy ich do głosowania na danego kandydata. Czyli o jakim problemie powiedziałem? Ano o tym, że o nas te systemy wiedzą za dużo, można powiedzieć. Ale to nie jest wszystko. My jesteśmy przecież otoczeni tymi, zaczynamy być otoczeni tymi urządzeniami. Dobrze, na razie mówiłem o programach, ale przecież zbliża się ten czas i to na przykład, gdy mówimy o Zachodzie. Gdy mówimy o Zachodzie, to mówimy o kryzysie demograficznym, to mówimy o tym, że zaczyna nam brakować na Zachodzie, ogólnie mówiąc, zaczyna nam brakować pielęgniarek i pielęgniarzy, a przecież na usługach naszych tych naukowych mamy nie tylko informatykę, ale mamy także robotykę znakomitą, czyli nic, tylko roboty. Roboty, bardzo uprzejme panie pielęgniarki, ale roboty, a nie ludzie. W usługach to w McDonaldzie mogą nas obsługiwać także roboty. No, rzeczywiście pytanie powstaje, czy my tego chcemy. Internet rzeczy, bardzo go chwalimy, bardzo się nim w gruncie rzeczy cieszymy, bo już wyobrażamy sobie niedługo, lodówka sama będzie wiedziała, że już nie mam masła w niej. I wobec tego wyślę komunikat do sklepu, a ze sklepu nie wiem, czy robot, czy ekspedient przyjdzie i mi to masło przyniesie bez mojego żadnego wysiłku. Tylko czy ja rzeczywiście tego chcę? Czy ja chcę być otoczony już także urządzeniami? Czy ja nie chciałbym pójść sam do sklepu i z ekspedientem porozmawiać, a i zajrzeć, czy jest to masło, czy go nie ma i sobie sam wybrać, być z ludźmi. Tu powstaje problem zrywania więzi wspólnotowych. Ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. To cały czas początek tych problemów, o których musimy myśleć. Bo mówimy o sieci, mówimy zatem o, można tak należy powiedzieć, o wirtualnym świecie, takim nierzeczywistym świecie. Świecie generowanym przez te wszystkie sieciowe możliwości, ale to, co dotąd powiedziałem, to ledwie właściwie początek tej historii, bo tutaj wchodzimy w świat gier komputerowych i jeszcze gorzej, w światy wirtualne. Zaczęły istnieć gdzieś na początku tego wieku. Taki świat wirtualny, jeden z pierwszych, 2003 rok, o nazwie Drugie Życie. To cały świat właściwie. I ja tam mogę sobie zaprogramować mojego tak zwanego awatara. On może być do mnie podobny, a może być moim przeciwieństwem, a on może w ogóle tam na mnie zarabiać. Niech mi to słuchacze wybaczą, ale tak, to tam w tym świecie jest. Tam również jest na przykład prostytucja, prawda? I w ten sposób też w tym świecie można zarabiać, można dokonywać zakupów zupełnie rzeczywistych, ubierając te moje awatary w coś tam bardzo drogiego i tak dalej. Cały taki jakiś wirtualny, inny zupełnie świat. Mnie wydaje się to po prostu idiotyzmem, ale Ale po pierwsze nie wszystkim, a po drugie ja już jestem stary i zbyt długo żyłem we wspólnocie ludzkiej, by z niej tak łatwo zrezygnować. A ta wspólnota również, zauważmy, to jest wspólnota miejsca i czasu. Żyjemy we wspólnotach, które żyją w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie i które mają swoją historię, które mają swoją tożsamość. A gdy mówimy o sieci, nawet nie wchodząc w te wirtualne światy, o których już wspomniałem, to drugi Second Life, to drugie życie, to przecież tam nie ma geografii, tam nie ma czasu. Tam jest sieć przepływów informacji. Przepływów informacji, wszystko jedno skąd. One są po prostu w sieci. One są w sieci, ja na nich się opieram. Ja im zawierzam. Ja jestem zalewany tymi informacjami. Te informacje tworzą pewien chaos tak naprawdę. Tu nie ma porządku, trzeba być bardzo krytycznym użytkownikiem sieci, żeby się nie poddać temu właśnie chaosowi. I teraz właściwie dlaczego tyle czasu temu poświęcać i Państwa zmuszam do słuchania mnie? Ano dlatego, że ten świat wirtualny, to zanurzanie się w nim staje się poważnym problemem. Jeśli nie dla staruszków 77-letnich jak ja, to dla młodzieży. Tu możemy i mamy coraz więcej materiałów psychologów, pisanych przez psychologów, którzy mówią o niebezpieczeństwie właśnie tej sieci, tego wchodzenia w ten wirtualny świat, bo to wchodzenie w ten, zwłaszcza przez młodzież, niszczenia normalnej wspólnotowości naszej. I tego wątku nie będę rozwijał, bo my go bardzo dobrze znamy. My albo sami jesteśmy młodzi, prawda, albo mamy dzieci, mamy wnuków i widzimy, że oni się zanurzają w tym świecie. A niektórzy powiedzą, że, i mają rację, że to już nie jest zanurzanie się w wirtualnym świecie, ale że powoli zaczynamy żyć w rzeczywistej wirtualności. Że to, co wirtualne, staje się bardziej atrakcyjne niż to, co rzeczywiste. O, to tak wciąga. Alkoholików mamy, Bogu dzięki, niewielu, a tutaj znacznie większe rzesze ludzi dają się w to wciągnąć. I tak jakby nie coraz niechętniej z tego świata wychodzą. To nie jest tylko to, prawda, że gdy przychodzimy do lekarza, przechodzimy obok pokoju pediatry, to w kolejce zobaczymy dzieci i rodziców i ci, każde oddzielnie siedzące w telefonie komórkowym, prawda? I tam coś, no powiedzmy, grające. Ale to jest też, to jest dobry sygnał tej rzeczy i rzeczywiście, to ja sam mogę powiedzieć, wraca mu jeden, drugi wnuk ze szkoły i siadają do komputerów. Ja troszkę jestem bezradny i to rzeczywiście jest problem coraz bardziej dojmujący. Ta rzeczywista wirtualność nadchodząca. Tu powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego ona jest tak atrakcyjna? To wymaga bardzo głębokiego namysłu. Ale tutaj mogę pokusić się o zasygnalizowanie, gdzie leży problem. To problem co najmniej dwa wieki liczący. To problem ten, gdzie, można umownie troszkę powiedzieć, od rewolucji francuskiej rozpoczął się taki etap przyspieszania, uśmiercania Pana Boga, uśmiercania duchowości. Uśmiercania tego, co duchowe, negowania, że jest coś takiego jak duchowość, że rzeczywistość to sfera fizyczna i duchowa, rzeczywistość ludzka. Nie, powiadają współcześni, coraz bardziej, coraz mocniejsi w swoim rządzeniu duszami naszymi, chociaż oni nie wierzą w duszę. A więc to to, że jesteśmy tym zlepkiem informacji, doskonałymi przekaźnikami informacji, jesteśmy materią. Reszta to pozór. Jeden z obserwatorów tego świata wirtualnego, tej rzeczywistej wirtualności powie, niezwykle znany Yuval Harari, on powie, że ojej, czym tutaj się przejmować? W świecie wirtualnym żyjemy od zarania ludzkości. Tylko kiedyś to nazywaliśmy religiami. No a teraz mamy i tutaj inni, będą mówili o dataizmie, dataizm, data to po angielsku dane, czyli religia danych, inni będą mówili o technomistycyzmie, że za tą technologią kryje się jakiś mistycyzm. Jaki mistycyzm? Przecież to są po prostu nonsensy. Ale te nonsensy, dlaczego przyszły? Dlatego, że odmawialiśmy duchowości miejsca. Nie my, ale ośrodki nami tak naprawdę rządzące. Myślę o Zachodzie jako całości. Absolutnie nie mam tutaj na myśli polskich akurat władz, ale myślę o możnych tego świata. To im odpowiadało, bo to budowało, to współbudowało powiedzmy tę globalną ekonomię. Tu pomijam teraz problem zakłóceń związanych z tragedią wojny na Ukrainie. To zostawmy na boku. Ale im ta globalizacja odpowiadała. A co to znaczy globalizacja? To znaczy, że nie mam ojczyzny. To znaczy, a jakże, proszę bardzo, że nienawidzę własnej historii, że patriotyzm... A, to obciach to nawet. I w Polsce można było bardzo często słyszeć teraz, ze względu na wojnę, mniej tego typu głosów, ale wcześniej pół Polski uważało, że patriotyzm to obciach. I co to znaczy? To znaczy, że okazuje się, że to uśmiercenie duchowości nie może donikąd prowadzić. To było jasne dla bardzo wielu, ale oni nie rządzili. Oni nie rządzili i nam został narzucony język. To już w 30-tych latach XIX wieku specjalnie do Ameryki pojechał, prawda, Alexis de Tocqueville po to, żeby badać te demokracje w Ameryce i już wtedy po pierwsze widział jej sukcesy, cieszył się jej sukcesami, wiedział, że ona zwycięży. Ale też wiedział, że ona tam ma ludzki wymiar dlatego, że tam jest rodzina, mocna etyka pracy i jest religia. Właściwie są religie, bo tam wiele, ale to wszystko religie chrześcijańskie to jakoś utrzymywało ład społeczny, ład zatem hierarchiczny, ład zatem naturalny. Taki, który pozwala żyć pokoleniom w godności, różnym pokoleniom w ciągłości i godności. Tymczasem język demokracji liberalnej powiedział, że wszyscy jesteśmy równi. Ale w czym? Ano w swojej bezradności. Pana Boga nie ma. Budujemy swoje wartości. Każdy jest autonomiczną jednostką. Każdy wobec tego ma swoją prawdę. Przecież to jest przekaz od początku. Taki demokracji liberalnej. Od początku. Mądrzy, szlachetni ludzie, bardzo mądrzy, starali się ją chrystianizować. To było od początku niemożliwe, o czym najmądrzejsi od początku pisali. Także Tocqueville doskonale wiedział, że demokracja nie sprzyja, jak on to pisał, językowi metafizycznemu. Język czyni takim technicznym, ona będzie prowadzić do bezradności człowieka, do jego coraz większej zależności od rządu. Ona w końcu uczyni, iż zapanuje coś na kształt panteizmu. Nie religii, bo dla niej nie będzie miejsca. To pisał Tocqueville. I z panteizmem gorzej, bo mamy rzeczywistą wirtualność, czyli lepiej może byłoby być panteistą niż siedzieć w świecie wirtualnym bez przerwy. Ale rzeczywiście taką kulturę nam zbudowano. A właśnie, czy my jesteśmy bezradni? W jakimś sensie tak. Dlatego, że tej antykulturze udało się, co Tocqueville właściwie przewidywał, zapanować nad językiem. Tocqueville i inni też oczywiście, ale zostawmy ich, z całym dla nich szacunkiem, zapanować nad językiem. Otóż my wiemy, co dobre, a co złe. Zachowujemy zdolność czynienia właściwych rozróżnień, ale w dyskursie społecznym, publicznym, coraz trudniej o tym mówić, ponieważ został nam narzucony język tak naprawdę nieludzki, tak naprawdę absurdalny, tak naprawdę prowadzący do obłędu. No, o czym jeszcze za chwileczkę, jeśli jeszcze mi ojciec pozwoli na powiedzmy 2 minuty, to jeszcze ten czas dwóch minut zajmę. Mianowicie, dla przykładu, my doskonale wiemy, to nauka to wie, że człowiek powstaje w momencie poczęcia. Od poczęcia wiadomo, że te gamety połączone i tak dalej, tam to wyprodukują mnie, który opuści łono swojej mamy, dla przykładu, a nie koguta czy kurę, prawda? A jednak ta prosta prawda jest negowana w imię praw człowieka tak naprawdę. Każdy ma swoją prawdę. No to może do 12 tygodnia, a może do któregoś. W tej konsekwencji, logicznej konsekwencji, prawdę mówiąc od nie wiem, jakichś 20 lat, szanowałem jednego bioetyka z Princeton, Amerykanina zatem, Petera Singera, czy Singera, to wszystko jedno. Dlaczego? Dlatego, że on doszedł do tego, że tak naprawdę, ja nie pamiętam, że powiedzmy dziecko można także zabić w ciągu 48 czy iluś tam godzin po urodzeniu. To było absolutnie logiczne dla mnie. Absolutnie. Dzisiaj zdaje się, ja przestałem śledzić jego enuncjacje, ale zdaje się, że dzisiaj on zrównuje ważności zwierzęta z nami, ludźmi. To zresztą jest dosyć popularny trend. I teraz nam wolno powiedzieć, zauważmy to, nam wolno powiedzieć, że to jest obłęd. Bo to jest obłęd. To jest obłęd. Jeżeli ja widzę, że jestem jednością ducha i ciała. Jednością ducha i ciała. Że to nieprawda, że tego ducha nie ma, bo jeśli go nie ma, to rzeczywiście hulaj nie ma duszy. No to hulaj ciele, prawda? Hulaj ciele i rzeczywiście hulaj ciele. Czy to nie jest obłęd, że ja dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem mężczyzną, jutro, że jestem kobietą, a pojutrze, że jestem kimś tam, gdzieś tam 56 wymyślono płci, czy czegoś tam takiego. Nie wiem, to różne takie mamy, prawda, absurdy. Ja mogę nienawidzieć, mam nawet nienawidzieć własnej historii, albo mam żyć coraz dłużej, coraz lepiej i bezrefleksyjnie. To jest bardzo ważne, bo zwierzęta nie wiedzą, że umrą. Nie jest to tak może zupełnie dokładnie, ale rzeczywiście w miarę nie wiedzą, żyją sobie, żyją, umierają. My też tak mamy żyć. Tak się nie daje. Wobec tego, skoro tak się technika wspaniale rozwija, no to wobec tego my tutaj będziemy żyć coraz dłużej, aż osiągniemy nieśmiertelność, bo co to znaczy osiągnąć nieśmiertelność? To znaczy przenieść nasze świadomości. Nikt nie wie, kto nie uznaje duchowości. Co to jest ta świadomość? Nikt. Absolutnie nikt. Co to jest ta świadomość, jeśli nie uznam tego, że to, co mentalne i to, co duchowe, to rzeczywistości dwie, nieprzystające do siebie, niewyjaśnialne w języku nauki. Dobrze, więc ktoś powie obecnej nauki. Dobrze, obecnej nauki. Jest to niewyjaśnialne. No to jak jest niewyjaśnialne, to oczywiście możemy się umówić, że tego ducha nie ma, tylko że wtedy jest to hulaj ciele. No i na przykład właśnie się zdematerializuj, bzdura, nic takiego nie będzie i będziesz wiecznie żył w komputerze, dokładniej będzie twoja świadomość żyła. Jest to oczywiście rojenie, ale co nie jest rojeniem? Co nie jest rojeniem i tutaj już to ostatnie sekundy, wrócę do jeszcze jednego przykładu, dużo prostszego, bo tamto to są rojenia, ale co nie jest rojeniem. Mamy ten fantastyczny rozwój technologiczny, techniczny, lepiej po polsku powiedzieć, i ten rozwój nas fascynuje, tylko że on jest też groźny. Już pominę wątek ulepszania, radykalnego ulepszania człowieka, żeby go uczynić jeszcze 10 razy inteligentniejszym niż jest. Jego życie przedłużyć 10 razy. Albo też ułatwić jego, i takie badania są prowadzone, ułatwić jego współpracę z robotami. A jak ułatwić? O, na przykład... jeśli nie z robotami, to z robotami też, to implanty domózgowe pakując temu człowiekowi. Zresztą w ten sposób, dzięki takim implantom można też doprowadzić do tego, takie badania zaczęto prowadzić, gdzie operator dźwigu będzie mógł tym dźwigiem poruszać właśnie kontaktując się przez implanty domózgowe z rzeczonym dźwigiem. Nawet jacyś badacze zaczęli rozmyślać nad tym, że być może to doprowadzi do tego, że ten biedny operator po iluś latach będzie przekonany, że ma więcej kończyn niż 4 nogi, 2 i 2 ręce, bo będzie myślał, że to, co tam w tym mózgu steruje dźwigiem, to też jakieś kolejne jego odnóża. No a skoro już tak, skoro jesteśmy w takim świecie zwariowanym, to jeszcze ostatnie zdanie, wracające nagle i nieoczekiwanie do Piusa XII i do deklaracji praw człowieka ONZ-owskiej. Pius XII nie podpisał jej. Dlatego, że, i to jest to, o czym tutaj mówię, gdy nie ma Boga, gdy nie ma duchowości, to skąd te prawa się biorą? Ot, wyskakują jak królik z kapelusza. Co tu podpisywać? I ostatnie zdanie. Czy my nie żyjemy rzeczywiście pod takim naciskiem tego języka, który dziś, tego języka liberalizmu, który nam opowiada o tym, że właśnie mamy te prawa jednostki. Mamy wartości europejskie. Ja pojęcia nie mam, czym są wartości europejskie. Ta historia najnowsza to propagowanie obłędu. Bo to, o czym tutaj mówiłem przez ostatnie minuty, to jest obłęd po prostu. To propagowanie obłędu to są wartości europejskie? O co tutaj chodzi? I dlatego w takim świecie, nieatrakcyjnym świecie, ani się już nie chcemy rodzić, mówię o Zachodzie, i dlatego łatwiej o tę atrakcyjność rzeczywistej wirtualności. Bardzo dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy. Profesor, doktor habilitowany, inżynier Jacek Koronacki. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Kondycja Zachodu między algorytmem a człowiekiem, między liberalizmem a chrześcijaństwem. To temat, który podejmujemy. Kontakt do naszego studia. Zapraszam Państwa do współtworzenia tego spotkania. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Panie profesorze, dwa pytania, które zrodziły się przynajmniej we mnie, zanim pierwszy telefon. To jeszcze po pierwszej części. rzeczywista wirtualność, która jest namiastką relacji, namiastką wspólnoty, wykluczając i geografię, wykluczając czas, ale jest namiastką. Jak szybko człowiek obudzi się, że to jest irracjonalne i zatęskni za tym, co jest zgodne z jego naturą? To pierwsze pytanie. Natomiast drugie związane jest ze wspomnianym, takim powiedzielibyśmy najbardziej znanym, opisującym, analizującym takim guru tego świata liberalnego, tego świata nowego, wspomniany Harari, Homo Deus, prawda, kreacja, że człowiek, albo też wmawianie nam, że człowiek jest już niemal jak Pan Bóg, negacja jakiegokolwiek przywództwa duchowego, jakichkolwiek wartości wywodzących się z kodeksów moralnych, kodeksów religijnych. To wszystko w jakimś wymiarze znamy, kto tutaj jest tym zainteresowany. Ale rodzi się też jakieś takie spostrzeżenie i pytanie związane z tym, czy człowiek, idąc tak bardzo daleko drogą algorytmu, drogą wszczepiania implantów, drogą mikstur cudownych, za niedługo nie zrezygnuje z tego, co jest bardzo trudne? To jest cały proces edukacji, to jest cały proces wychowania, to jest cały proces świata nauki i zdobywania zdolności. Bo może się okazać, że otrzymają dzieci tabletkę pod nazwą, czy implant pod nazwą matematyka, fizyka, chemia, język polski, język angielski, religia bądź etyka jako podstawy. Za chwileczkę może się okazać, że nie będziemy potrzebować żołnierzy, ludzi, bo wykształcenie i nakłady na armię to nie tylko sprzęt militarny, ale to również ukształtowanie postaw żołnierza, który w danej sytuacji nie ucieknie z pola walki, i analiza, dlaczego ten nie strzelił, a ten strzelił, wprowadzona w algorytmy, może zbudować supermaszynę do zabijania, która nie będzie człowiekiem, albo będzie jakąś hybrydą człowieka z robotem. Prosiłbym o odpowiedź na te dwa spostrzeżenia.
Jak szybko przebudzenie? To bardzo trudne pytanie ojciec zadał. Dzisiaj rzeczywiście świat przyspieszył także z tego powodu, że intensyfikacji doświadczamy konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Rosją oraz Chinami. To w kontekście wojny na Ukrainie. To ta sprawa będzie miała swoje konsekwencje i ona zmienia to nasze myślenie o przyszłości Zachodu, bo ten Zachód będzie teraz miał także istotne kłopoty ekonomiczne i nie wiemy, jak Zachód na to zareaguje. Czy przypadkiem, widząc te kłopoty, nie przypomni sobie o swojej historii, nie przypomni sobie o tym, że chce żyć po coś, że zgubił ten sens życia, że o nim się nie mówi, ale nie wiemy, jak zareagujemy na te kłopoty gospodarcze, ekonomiczne, które przed nami. czy one pomogą nam zorientować się, że coś się z nami bardzo złego stało. Tutaj trzeba by dłuższego namysłu nad tym powiązaniem świata polityki, który dzisiaj, prawda, tak się mocno uobecnił i którego konsekwencje ekonomiczne będą bardzo poważne. A więc nad tym by trzeba dłuższego namysłu, by z tego wywieść, co dalej. Co dalej? My Polacy tu akurat jesteśmy w dosyć wyjątkowej sytuacji. My, nasi sąsiedzi na wschodzie, w tym sensie wyjątkowej, że jesteśmy zagrożeni, nasz byt jest zagrożony, Zachód tego nie rozumie, Zachód tego po prostu nie rozumie i ma tylko kłopot, będzie miał tylko kłopot, by tak powiedzieć, ekonomiczny. Niemcy chciałyby na pewno co rychlej powrotu do jakiegoś porozumienia z Rosją. My sobie zdajemy sprawę, że to jest dla nas bardzo groźne. I to nas, akurat to nas zbliża do myślenia o rzeczywistym człowieku, więc o wartościach rzeczywistych, ludzkich, wartościach odnoszących się do wspólnoty, wartościach odnoszących się do cnót, do życia cnotliwego, do sprawiedliwości. Zachód też, społeczeństwa zachodnie, przez chwilę, może jeszcze cały czas, bardzo są poruszone. Były poruszone na pewno bardzo niesprawiedliwością się dziejącą, ale czy ją zrozumiały, czy cały czas nad tym się zastanawiają, czy nie? Nie wiem. Po prostu nie wiem. A pomijając to, to wspomniał ojciec o rzeczy niezwykle ważnej. Przecież temu zachodniemu człowiekowi coraz mniej się chce uczyć. To jest związane z tym pierwszym pytaniem, jak szybko przebudzenie. To jest związane. Tak naprawdę jesteśmy źle uczeni od dekad, od dziesiątków lat. Nie mówię o matematyce, nie mówię o naukach ścisłych, nie mówię o naukach przyrodniczych, mówię o naukach społecznych, historycznych. W masie jesteśmy źle uczeni. W masie przez to jesteśmy coraz bardziej bezradni. W masie także coraz mniej chętnie się uczymy. Coraz mniej chętnie się uczymy. Tam, na Zachodzie, to bardzo dobrze widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdy mówić o przedmiotach ścisłych, przyrodniczych, to Azjaci się głównie uczą, to nie biali, im się nie za bardzo chce. Na Zachodzie, na kontynencie europejskim jest lepiej, ale to jest przez dziesiątki lat trwające kształcenie homo ignoramusa, człowieka nierozumiejącego, człowieka nic nie wiedzącego. I teraz wracam do pierwszego pytania. Kiedy ten człowiek się zorientuje? No, że właśnie już nic nie wie. Że został oszukany. Że przecież nie da się żyć w tej rzeczywistej wirtualności. Można w niej tylko umrzeć. Ale to będą potrzebne pokolenia. To będą potrzebne pokolenia, wiele pokoleń. Najpierw bunt, może już niedługo. Ale bunt jeszcze taki troszkę bezradny. I tu bardzo wiele zależy od, od społeczności katolickich. Mówię o Zachodzie. Protestanckich to już nie ma. Katolickich też jest coraz mniej, ale jest na przykład jest Polska. Gdzieś ludzie jeszcze są zdolni czynić właściwe rozróżnienia. To są ludzie wierzący. I może ci inni zobaczą, bezradni, że o tu i tam są jakieś wspólnoty żyjące ludzkim życiem. Tylko to znaczy, że my musimy żyć ludzkim życiem. Że my nie możemy zgubić tej wspólnotowości naszej. Że my nie możemy zgubić naszej wiary. Konkretnej, bardzo konkretnej wiary. Praca na pokolenia. Praca na pokolenia.
Dziękuję, pan profesor, doktor habilitowany inżynier Jacek Koronacki. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze ci witam.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, bardzo dziękuję za tę audycję. Pozdrawiam profesora, ojca prowadzącego, słuchając. Przypomniałam sobie troskę świętej pamięci ojca Krąbca. Właśnie na ten temat proroczy myśli Nestor metafizyki, gdzie tu będzie rola filozofii klasycznej, tego dorobku tysiącletnich zmagań o człowieka jako osobę stworzoną na wzór stwórcy, rozumną, wolną, zdolną do wyboru dobra, odrzucania zła, rozumną na umiłowanie prawdy, rzeczywistości ludzkiej. Biblia, gdzie to wszystko dzieje. I tu widzę wielką wdzięczność opatrzności Bożej, że dała nam nauczanie świętego Jana Pawła II, który ukierunkował nas, nasze sumienia ku Stwórcy, ku Bogu, do którego zmierzamy, powinniśmy zmierzać i młode pokolenia prowadzić dalej tą drogą krzyżową. Dał nam krzyż Maryję de Sapientia ora pro nobis, więc bardzo dziękuję za tę audycję i prośmy jakoś Boga i światłość na rozwój. Przecież człowiek stworzony jest do tworzenia kultury, stawania się świętym, to nasz, prawda, Kościół.
I Pani Krystyno, słuchajmy nie byle kogo.
Boże, tylko tak.
Dziękuję
tak,
bardzo.
Także dziękujemy Radiu Maryja, jeszcze Uniwersytetowi.
Wspaniały głos. Bardzo, bardzo też dziękuję. Dziękuję Pani.
Filozofia ma szansę przetrwania w tym świecie? Rzeczywistości.
Jestem pewien właśnie, że tak. Tylko, że bardzo jest trudno. Nawet niektórym szlachetnym osobom, no właśnie zwrócić uwagę na to, na co pani zwróciła uwagę, na tę starą drogę, tę przednowożytną drogę myśli filozoficznej, myśli metafizycznej. Nie wszystkich udaje mi się namówić, by tak powiedzieć wrócili do ojca profesora Krąbca, innych naszych tomistów i nie tylko naszych. A bez tego powrotu, właśnie bez mądrego powrotu współczesnego, że tak powiem, do metafizyki, no nie ma, nic nie ma. To już musi się ta filozofia odrodzić, korzystając z geniuszu ludzkiego, tego późniejszego. Ale bez przypomnienia sobie tych fundamentów...
No, dawcy tej pamięci wymierają. Ich jest coraz mniej. Tych, którzy mają pamięć. No chyba, że ktoś przeczyta potem tę powszechną encyklopedię filozofii, zacznie punkt po punkcie odnajdywać.
Ale treść. Ja znam środowiska, które w sposób twórczy są gotowe tę myśl współczesną filozoficzną pogłębiać właśnie w kierunku zrozumienia potrzeby metafizyki.
Pytanie, panie profesorze, rodzi mi się takie, bo często się nad tym zastanawiałem, że im więcej naszych treści w rozmowach pobożnych, dobrych, które przedstawiają tę filozofię klasyczną, w zwyczajnych rozmowach telefonicznych, w naszych mailach i tak dalej, na ile te algorytmy wielkich firm, serwerów i tak dalej, na ile one z tego są w stanie skorzystać teraz albo w przyszłości?
O, to niezwykłe pytanie.
Bo może zacznijmy rozmawiać coraz więcej na te tematy, pisać do siebie, ponieważ no, to jest sztuczna inteligencja, która analizuje jako te dane i wśród tych danych zamiast dziwacznych pozdrowień jest na przykład pozdrowienie Szczęść Boże.
Tak.
Albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Tak.
Błogosławię Cię, życzę Ci szczęścia, życzę Ci dobra. Cieszę się, że Ci się udało pokonać te trudności. A nie, że no dobrze, że udało Ci się uniknąć tych trudności. No i algorytm, który wychwytuje, zapisuje, odnotowuje to gdzieś, kiedy jesteśmy w stanie my jako ludzkość, która stworzyła ten algorytm, futurystyczne pytanie.
Ale fantastyczne.
Ale na ile jesteśmy w stanie go, że tak powiem, przeprogramować w jego samouczeniu się?
Ja myślę, że to po prostu zależy od nas. Musimy, jak to się niekiedy mówi, stworzyć masę krytyczną. To nie tylko, ale to jest wspaniała uwaga. Teraz ojciec mnie tą myślą zaraził. I tak, no, bardzo szczerze mówiąc, ja nieraz mam wielką ochotę, no właśnie, pozdrowić, tak jak to ojciec sugerował, mojego korespondenta czy korespondentkę, ale nie śmiem. Nie śmiem, bo a nuż ten ktoś się poczuje jakoś skonfundowany, prawda?
Twórzmy tę masę krytyczną. Takie
właśnie, tak. Więc twórzmy ją, tak. Za, no, tutaj za ojca podpowiedzią, jak najbardziej, bo my się musimy, właśnie, to jest fantastyczne, co to trzeba rozwinąć, ale to trzeba kogoś bardziej praktycznego niż ja, żeby kontynuował to, co ojciec powiedział, niezwykle celnie. My musimy, no właśnie, propagować to, co propagować należy. I to właśnie w sieci, tak. Tak. Te
na
teksty
co w sieci
są,
patrzymy,
prawda?
Co czytamy w sieci, to wszystko algorytm wychwytuje.
Tak.
Panie
tak,
profesorze,
cytujmy rzeczywiście.
Kolejny telefon.
Mhm.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
No właśnie tak, już temat trochę się rozwinął, tak kontynuując.
Kto do nas telefonuje?
A, Barbara Zdańska. To kontynuując to, co ojciec powiedział właśnie. Chcę zapytać, ponieważ tak może krótko, są gry, które powodują uzależnienia, to wiemy, ale o co chodzi? Tam chodzi o taką fizjologię, że te bodźce nerwowe przestają jakby działać, przestają przechodzić i te neurony stają się martwe i one po prostu zanikają. I nawet takie słyszałam porównanie, że taki mózg może wyglądać podobnie jak u alkoholika w ostatnim stadium, gdzie ma padaczkę. No więc do tego stopnia te uzależnienia takie komputerowe mogą powodować zanik po prostu mózgu, no, szczególnie płaty czołowe, które są odpowiedzialne za, no, za naszą, no, wrażliwość, inteligencję, no, emocje i tak dalej. Ale w związku z tym właśnie tu już padło pytanie, odpowiedź, co robić? Bo to najważniejsze. Wiemy, że jest trudno i teraz co robić? Ja chciałam zapytać, bo my jesteśmy ludźmi wierzącymi. No i czy w związku z tym, czy ten mózg musimy troszeczkę odizolować od tych bodźców zewnętrznych? I moje pytanie, to właśnie może bardziej do ojca, ale również do pana profesora oczywiście, czy kontemplacja Pisma Świętego, ale może bardziej modlitwa różańcowa, bo modlitwa różańcowa to nie jest powtarzanie jakichś formułek. Wiemy, że to jest kontemplacja, właśnie różaniec, tak? To jest kontemplacja Pisma Świętego, czyli ja odmawiam i na fali z rozmar, ja widzę te sceny biblijne, prawda? I ja się w nie włączam. O, Ignacy Loyola uważa, że po prostu jakby uczestniczę w tym na żywo w tej Ewangelii, czy w Piśmie Świętym. Tak kontemplując poszczególne tajemnice różańca. No i moje pytanie już tak, chciałam zapytać, czy w związku z tym jako obronę, czy wypełnienia tych luk, które powstają w naszych mózgu właśnie, nie byłoby właśnie taka
zresztą jest oczywiście, modlitwa różańcowa traktowana właśnie jako takie wielka łaska od Pana Boga. Zresztą Matka Boża mówi w 1917 roku, już mówiła, że różaniec pokuta. No tak, różaniec pokuta. Pokuty to mamy, bo mamy cierpień wiele. Ale właśnie różaniec, zwrócony na szaniec, tak.
Dziękuję. I to moje pytanie. Pani Barbaro, oddajemy głos tu panu profesorowi, profesor Jacek Koronacki.
Tak. Ja odpowiem znowu bardzo szczerze. Ja musiałem sam długo dochodzić do tego, jak ważna jest ta właśnie kontemplacja. Ona w moim życiu była ważna wtedy, kiedy... Proszę mi wybaczyć, że ja właściwie może nie umiem odpowiedzieć, ale może coś z tego wyniknie dla innych. Mianowicie był czas za młodu mojego, kiedy ja nie chodziłem do kościoła i to chyba paręnaście lat było. I znalazłem się w takiej kompletnej pustce, albo lepiej, na takich lotnych piaskach. Na każde pytanie miałem wiele odpowiedzi, bo ten filozof proponował to, a tamten proponował tamto. Zorientowałem się, że żyję w jakimś fałszu nieprawdopodobnym, że to naprawdę jest puste. Jest pozbawione jakiejkolwiek treści i wróciłem do kościoła. I wróciłem także przez kontemplację. Ta miała przeogromny zupełnie udział w moim powrocie do Pana Boga, takim powrocie codziennym, że tak powiem. Teraz im jestem starszy, tym dłużej się modlę i tym mocniej się modlę. Ale to dlatego, to właśnie, bo im jestem starszy, to tym więcej może rozumiem. Natomiast jak... Ale to rzeczywiście jest może tak, że możemy skierować młodych ku kontemplacji, ku, no właśnie, kontemplowaniu faktów z życia Jezusa Chrystusa, z Jego męki. Ten okres, prawda, wielkanocny, jeszcze... Może ja nie umiem odpowiedzieć na to, jak to zrobić, ale w tym może być wielka siła. Ojcze, pomóż.
Pani Barbaro, panie profesorze, wiadomo, że kontemplacja, zwłaszcza tajemnic Różańca Świętego, jest przeogromną siłą, praktyką, tak, pobożnościową, religijną, pomagającą nam zrozumieć, kim jest Bóg w swojej miłości do człowieka, a wtedy rozumiemy, kim jest człowiek, bo bez Boga człowieka nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Możemy tu nawiązać do pani Krystyny, która przypomniała nam nauczanie świętego Jana Pawła II, a który właśnie w ten sposób nas strofował. Myślę, że dobre słowo, że nie można człowieka zrozumieć bez Pana Boga i człowieka trzeba mierzyć miarą Ducha Świętego, a nie tylko osiągnięć, ale obyśmy nie popadli w taki wymiar odrzucenia świata, ucieczki, w taką pobożność pod figurą, nie znając wyzwań, które są wyzwaniami naszej codzienności. nie możemy zapomnieć o pracy, o obowiązkach wynikających z naszych talentów, naszych umiejętności. I nie tylko jest to talent czy zdolność, którą rozwijamy, modlitwy, kontemplacji, pobożności, religijności, ale to również są zdolności, które otrzymaliśmy i talenty, które wypracowaliśmy. Profesor, doktor habilitowany inżynier. To jest konkretna specjalizacja, to jest konkretny talent, to jest konkretny zawód, to jest konkretny obowiązek i gdyby na zaproszenie do rozmów niedokończonych pan profesor Koronacki powiedział, ale ja mam kontemplację, mam różaniec i przy tym pozostanę, rozumiemy reakcję, prawda, rozumiemy zdziwienie. A zatem musimy pogodzić te dwie rzeczywistości naszego życia, czyli modlitwę, jednocześnie pracę. I jeżeli tak troszczymy się o ludzi młodych i tyle o nich tutaj jest mowy, pamiętajmy, że wcale nie tak dobrze jest ze starszymi. W wielu wymiarach i my starsi, odpowiedzialni, musimy się często uderzyć w piersi, że nie umiemy pogodzić modlitwy i pracy, że nie potrafimy być czytelnym wzorem i takim patronem, przewodnikiem, towarzyszem dla człowieka młodego. Uważamy, że też niech spróbuje wszystkiego, bo tego chce. I zbyt małym autorytetem często jesteśmy dla ludzi młodych, żeby im powiedzieć, wiesz, za tym filozofem nie idź. Tego TikTokera nie słuchaj. Tego blogera czy jakiegoś tam innego człowieka zostaw, ponieważ zwróć uwagę, co on proponuje. Albo matematyka nie, że jest potrzebna, ale jest do życia konieczna. Jak łaska uświęcająca, bo bez matematyki, bez logiki nie umiemy się w ogóle poruszać w rzeczywistości, jakichś systemów, jakiegoś rozumienia rzeczywistości, opisywania tej rzeczywistości. A zatem tak bym tutaj odpowiedział. Jacek Koronacki, profesor, doktor habilitowany, inżynier, naszym Państwa gościem. Rozmawiamy o kondycji zachodu. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Lucylla z Krakowa.
Prosimy.
Ja serdecznie dziękuję panu profesorowi. No i muszę powiedzieć, że pan profesor inżynier uświadomił mi bardzo wiele rzeczy, jaką my mamy broń. No to przedstawienie tego obłędu, no to w cudzysłowie powiem, to była dla mnie jak katecheza, bo zastanowiłam się, jaką my mamy broń na ten obłęd, no to jest rozwój duchowości swojej, trzeba o to dbać, rozwój wspólnoty. Ja wiem, że ostatnio miałam dwa przeżycia głębokie. Byłam na wyświęcaniu młodego kapłana, a za parę dni na 50-leciu starszego kapłana. Jakie to jest wielkie przeżycie, ta wspólnota. Jesteśmy razem. Razem z tymi osobami. Jedna już 50 lat, druga wchodziła dopiero w kapłaństwo. Więc jedyna nasza broń na to wszystko, na ten obłęd, jak pan profesor wspaniale to nazwał, to jest właśnie rozwój duchowy, wspólnoty i wiary. I wiary. Nie ma innej broni. Nie ma. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, pan profesor Jacek Koronacki.
Ja po prostu też bardzo, bardzo pani dziękuję. Cóż mogę dodać? Ja rzeczywiście w pełni się zgadzam z panią. A jeśli dodać, to wracając do tego, co przed chwilą, nieco wcześniej powiedział ojciec Benedykt. Tu powiem ora et labora. Prawda, wracając do świętego Benedykta z Nursi.
Ale to mój drugorzędny patron.
Aha, jeśli tak będzie, ale ja wobec tego, do tego z Nursi tutaj przez chwilę piłem. A chodzi mi o to, że właśnie musimy tak żyć, jak to pani bardzo pięknie, głęboko, mądrze nam powiedziała, równocześnie, ale także w miejscu pracy. Nasza wspólnota to także wspólnota tam pracy, życia codziennego, oczywiście rodzina, bo to się od razu, prawda, narzuca, życie, rodzina, przyjaciele, ale właśnie także miejsce pracy. Tam też musimy być widoczni jako właśnie ci, o których pani mówiła. Nic więcej nie umiem powiedzieć.
Kondycja zachodu między człowiekiem a algorytmem, między chrześcijaństwem a liberalizmem. Profesor Jacek Koronacki. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Przemysław. Boże.
Przemysław z Pszczyny. Jadę samochodem, ale jestem we wspaniałym momencie takim, kiedy ta audycja dokładnie trafia w punkt, kiedy jestem w trakcie konwersacji już od dłuższego czasu z moim przyjacielem mieszkającym w Trzebini, który nieustannie powołuje się na określone media, popularne media społecznościowe, które proponują pewne informacje, pewne poglądy. I to, co pan profesor powiedział, za co szalenie, szalenie dziękuję tutaj i ojcu prowadzącemu, i panu profesorowi, w jaki sposób, ja tak kolokwialnie powiem, jesteśmy wkręcani poprzez właśnie te algorytmy, co ja natychmiast wyczuwam w rozmowie, gdzie po prostu osoba, z którą rozmawiam, inteligentna osoba, zarządzająca firmą, jak gdyby pofrunęła już za tymi algorytmami. Już nawet przestaje jak gdyby patrzeć na informacje, które docierają w mediach, bo się powołuje oczywiście na informacje medialne, tak jak wspomniałem, znanych portali internetowych, polskich portali, znaczy polskojęzycznych, nazwijmy to szczerze. I po prostu tak do tego stopnia płynie, że jakikolwiek inny pogląd od razu odrzuca, nawet nie dyskutuje z nim na zasadzie, no bo ty jesteś, i tutaj przytacza obecnie rządzącą partię w Polsce, z którą ja naprawdę się nie utożsamiam, to znaczy nie chcę powiedzieć, że jestem za albo przeciw, po prostu nie utożsamiam się. Jestem jak to mówię, za królestwem, które nie jest na tej ziemi, więc nie chcę się z żadną partią tutaj przymierzać i konfrontować. Natomiast właśnie to nawet pokazuje jakby samo to sformułowanie, że jesteś za tamtą, że to znaczy, że jego poglądy są za inną. I nawet tego nie czuję, że jest już tak wymanipulowany właśnie poprzez te mechanizmy machine learningu, bo rozumiem, że chodzi tutaj o właśnie tą inteligencję elektroniczną, która steruje pewnie podsyłaniem odpowiednich informacji i jakby wkręcaniem potem w ten wir, z którego już się potem trudno wydostać. To znaczy, to tylko taka jakby naświetlenie sytuacji. Natomiast co ratuje, to co przedmówczyni powiedziała, za to też jej bardzo dziękuję. Właśnie tak jak powiedziała, wspólnota, kontemplacja, modlitwa. I ja mówię tutaj o sobie, o swoim doświadczeniu. Też byłem, podobnie jak pan profesor, w takim okresie, kiedy poszukiwałem, byłem takim, wydawało mi się, że gdzieś trzeba to znaleźć, ale nie wiedziałem, gdzie jest ta prawda. I powiem, że bardzo szalenie mi pomogły tutaj spotkania kontemplacyjne u ojców jezuitów i rekolekcje ignacjańskie, które gdzieś były takim narzędziem po prostu, które gdzieś mój umysł zaczęły formować. Także tutaj taka moja osobista podpowiedź, właśnie potwierdzenie tych wszystkich myśli, które tutaj padły na antenie. A jeszcze raz jakby serdecznie, ogromnie, no nisko się kłaniam i dziękuję prowadzącym za naprawdę bardzo, bardzo mądrą audycję i błagam jak najwięcej takich informacji, bo ludzie nie wiedzą, jak często są już, no tak jak narkomani po prostu wkręceni w wir, z którego nawet nie zdają sobie sprawy, że są.
Także panie tutaj Przemysławie, szerokiej drogi we wspólnocie podróżujących. Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
Tak, ale bardzo, bardzo dziękuję, bo naprawdę to jest szalenie wartościowa audycja i nawet zapraszałem go, żeby włączył, ale no nie, chyba nie włączył, bo nawet nie odpowiedział na to.
Może przy najbliższym spotkaniu przy zielonej herbacie się dogadacie w tej kwestii. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że się udało dodzwonić.
Prosimy, pan profesor Jacek.
Panie Przemysławie, ja też bardzo, bardzo dziękuję. Poruszył pan będę coś chciał dodać, ale najpierw wszystko, co ważne, to Pan powiedział, bardzo za to dziękuję. Piękna ta fraza o popłynięciu Pańskiego przyjaciela za algorytmami. To doskonale rzecz oddająca fraza. Ja o tym nie wspomniałem, ale Pan właśnie to powiedział. To już jest taka nieomal techniczna tylko uwaga, taki techniczny wtręt, techniczny w tym sensie właśnie, i Pan to znakomicie mówił, że my jesteśmy w to wkręcani, jeżeli nie jesteśmy dostatecznie krytyczni, bo nie tylko wybieramy sami ciągle te same portale polskojęzyczne, jak Pan bardzo, bardzo elegancko sformułował i trafnie, to także sam, ponieważ jesteśmy profilowani, to także gdy o coś pytamy tę sieć, to ona nam odpowiada już tak, jak właściwie tego oczekujemy. Łatwiej, wyżej znajdziemy odpowiedź, która współbrzmi z tym, o co wcześniej prosiliśmy, jak rzeczy żeśmy wcześniej, że tak powiem, ujmowali, i wobec tego się w tym umacniamy. Trzeba i bardzo warto, jeżeli chcemy rozmawiać, a na litość Pana Boga dobrego chcemy rozmawiać. I ci, którzy teraz nam odmawiają rozmowy, i Pan o tym mówił, i inni, arcytrafnie właśnie, bardzo trudno jest dzisiaj rozmawiać, bo jesteśmy szufladkowani, ale także dlatego, że ci, którzy bezkrytycznie korzystają z tej sieci, oni też są szufladkowani przez tę sieć, wpakowani do jakiejś tam szufladki i potem dostają informacje z tej szufladki. I kończy się myślenie, oni są sformatowani, oni już nie sami myślą, a myślą tym, w co zostali wmanipulowani, wpędzeni, tak jak to Pan mówił ładniej niż ja. Bardzo dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy, Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Mówi Władysław z Zielonej Góry. Mój telefon będzie taki raczej krótki i może nie uderzający w centralny punkt, ale chciałem powiedzieć, że w tej naszej walce, no może to nie jest aż takie najlepsze słowo, ale w tej naszej walce z tą obecną sytuacją, taką komputerową, tej właśnie wirtualnej rzeczywistości, nie jesteśmy tak zupełnie bezradni. Obok najważniejszej sprawy, czyli codziennego różańca, codziennej modlitwy, mamy jeszcze wiele pomocy, wiele różnych pomocy. Na przykład taką pomocą może być sztuka, na przykład muzyka. Wysłuchanie takiej porządnej, solidnej kantaty Jana Sebastiana Bacha, na przykład 147, czy jakichś innych rzeczy, czy jakiejś muzyki absolutnej Chopina. One również pomagają nam w jakiś sposób nie dać się wkręcić w ten świat taki wirtualny. Chociażby nawet taniec, czy jakaś inna dziedzina sztuki, czy kontemplowanie na przykład obrazu. Ja myślę, że sztuka tutaj swoją rolę może odegrać, na pewno nie naczelną. Ale może być takim wspomaganiem. W zasadzie to wszystko. Bardzo dziękuję.
Panie Władysławie, dopytam, czy ten taniec to samodzielny, czy w jakiejś grupie tanecznej, czy słuchanie tej muzyki to tak tylko i wyłącznie...
No, bardziej tutaj myślałem o balecie jako sztuce.
O balecie jako sztuce.
Tak, na przykład Harnasie Szymanowskiego, czy bardziej w tym kontekście właśnie mówiłem, w tym tańcu takiej sztuki już, no takiej troszkę ambitniejszej.
Ale z pójściem do opery, do filharmonii, do teatru?
No to by było najlepiej. To by było najlepiej, jakby tak było. Tak. Natomiast można też to właśnie oglądać sobie i w telewizji. W zasadzie tyle.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Panie Władysławie.
Szczęść
Boże. Prosimy, Pan Profesor Jacek Koronacki.
Pan Władysław ma dar wypowiedzi krótkiej i celnej. Nie chcę powiedzieć, że ja mówię niecelnie, ale nie potrafię mówić krótko, czyli powinienem pójść na korepetycję do Pana Władysława. To jedno, ale ważniejsze jest to, że oczywiście absolutnie się zgadzam i to jest niezwykle ważny głos, w kontekście tym, że to, o czym byłem zmuszony opowiadać przez czas dłuższy, to była opowieść o antykulturze. To jest też jeden z tych wyrazów, może nie wyrazów, ale jeden z tych czynników, które pchają ludzi ku owemu obłędowi, o którym mówię. A być w kulturze, tej muzyce, o której mówił pan, tym balecie, tej właśnie, to jest rzeczywiście, no właśnie, obok kontemplacji, nieprawdopodobnie kształcąca, budująca duchowość. Rzecz, tak. Zgadzam się.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, Patrycja z Łodzi.
Prosimy.
Chciałam zapytać, kiedyś usłyszałam takie zdanie, że nam, mieszkańcom Europy czy Stanów Zjednoczonych, wydaje się, że cały świat, że my jesteśmy całym światem i że my tworzymy ten obraz ludzkości. Tymczasem większość ludzkości na kuli ziemskiej żyje w zupełnie innych warunkach. Żyje w wielkim prymitywie, bez dostępu do prądu elektrycznego, a nawet z trudnością dostępu do wody pitnej. I oni nie wchodzą w ten wirtualny świat. I chciałam zapytać pana profesora, po pierwsze, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, a po drugie, czy dla nas, tego cywilizowanego świata, to jest nadzieja, czy to jest zagrożenie? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję, szczęść Boże. To szalenie ważna kwestia. To szalenie ważna kwestia. Rzeczywiście, my się tutaj skupiliśmy na Zachodzie, bośmy jego częścią i boli nas to, czego, prawda, sami na sobie doświadczamy. Ale najpierw słowo o naszym Kościele. Kościele katolickim. To już od dłuższego czasu możemy widzieć, że Kościół katolicki na Zachodzie, niech mi wybaczy to ojciec, wybaczcie mi to państwo, ale no już tak jest, że bardzo szczerze się zawsze wypowiadam i może niekiedy zbyt ostro. Kościół na Zachodzie przechodzi ogromny kryzys. Jest albo milczący. Ja mam o to pretensje, jeśli mogę tak to nazwać, a może nie mam prawa, do polskiej hierarchii. Ja za mało ją słyszę. Ja wiem, że prymasa tysiąclecia nie ma się co chwila. Ja to wiem. Ja wiem, że Jan Paweł II, Karol Wojtyła, że przeżyliśmy okres zupełnie wyjątkowy. I nie mamy prawa oczekiwać trwania tego okresu wyjątkowego bez przerwy. Bo to właśnie był, by tak powiedzieć, z definicji okres wyjątkowy. Ale mnie się zdaje, że za słaba. W ostatnich dekadach nauka płynie dla mnie, dla moich rodaków. Nie mam prawa niejako tego mówić, ale mówię, bo mówię to jak na spowiedzi, że tak powiem. A więc za mało nauki płynie dla nas z kościoła hierarchicznego, z kościoła nauczającego, polskiego kościoła nauczającego. To jedno. Ale to jest jeszcze i tak bardzo, bardzo dużo dobrego w porównaniu z tym, czego możemy doświadczyć w kościele synodalnym w Niemczech na przykład. Albo w zaniku kościoła gdzie indziej.
na Zachodzie. O protestanckich kościołach to już w ogóle nie ma co mówić, bo ich już chyba w ogóle nie ma. Prawie w ogóle. A więc te słowa o kryzysie kościoła zachodniego, nawet tu, w tych wspaniałych murach, mury są skromne właściwie, ale to wspaniałe miejsce, wielkie miejsce dla polskiej kultury, dla polskiego kościoła. A więc o tym kryzysie zachodniego kościoła mam nawet tutaj prawo to mówić i nie popełniam nietaktu, by tak powiedzieć. Od dłuższego już czasu, od paru dekad, minimum dwóch, zdajemy sobie sprawę, a mówię tutaj o religioznawcach, na przykład amerykańskich, może wstyd powiedzieć, ale najlepiej jakoś tam znam to, co tam jest pisane. A zatem o tym, że Kościół katolicki, przyszłość Kościoła katolickiego leży poza Europą i poza Stanami Zjednoczonymi, i poza Zachodem. I że to jest przyszłość prawdopodobnie, jeżeli katolicy w krajach rozwijających się nie zostaną, na przykład w Afryce, gdzie nie gdzie, no albo tam, no po prostu, dobrze, nie zostaną wymordowani przez muzułmanów, no te wojny tam są bardzo mocno obecne. Muzułmanom nigdy nie przyszło do głowy, że w tych krajach afrykańskich, gdzie było 5% czy 7% katolików, dzisiaj jest ich 50% wśród wierzących i to rodzi te szalone także prześladowania. Ale tak naprawdę tam jest nasza nadzieja Kościoła katolickiego w tej chwili. Tam. Kardynał Sarach, inni kardynałowie afrykańscy, to oni stoją na straży depozytu wiary, dogmatyki. To nie Europejczycy. Jeśli mówić o większości niemieckich, prawda, biskupów, czy może dużej części, wpływowej części niemieckich biskupów, to należy powiedzieć wręcz przeciwnie. Oni walczą z depozytem wiary. Azja to jest bardzo trudny problem i ze względu na muzułmanów, i ze względu na prześladowania w Chinach. Ale to jest kolejny nowy teren. Jasne, że jeżeli jeszcze mówić o Afryce, to tam mamy do czynienia z takim niesłychanym synkretyzmem, tam, czyli wymieszaniem, prawda, wymieszaniem tych różnych kultur. No trochę tak jak to są troszkę pierwsze wieki Kościoła. Wymieszania pogaństwa, niekiedy zresztą bardzo dziwnego, no, dla nas trudno zrozumiałego, z tą wiarą katolicką, ale to ta wiara katolicka tam się rodzi, tam się urodziła już i tam nasza nadzieja. Ameryka Południowa, tam jest trochę problemów, ale też jest oczywiście lepiej niż na Zachodzie. Czyli w tym sensie jest to nasza nadzieja, tyle że nadzieja na, jak to, to na przykład, to znany w Polsce religioznawca napisał, myślę, George Weigel, Amerykanin, napisał książkę pod tytułem, ona chyba i po polsku wyszła, katolicyzm ewangelikalny. Miał na myśli właśnie obronę dogmatów, stanie na straży dogmatów, depozytu wiary i to, że na tej straży stać będą te nowe kościoły, że tak powiem, nowe kościoły lokalne, tak mogę powiedzieć. Ale to już nie będzie, jeśli tak też mogę powiedzieć, kościół filozofów. To nie będzie kościół ojca Krąbca. To będzie kościół właśnie pierwszych wieków. Gorącej wiary, nie filozoficzny jeszcze,
Tylko tak jak powiedziałem, jak Kościół pierwszych wieków. Dlatego się mówi, opowiada się dzisiaj, i tak po polsku powinno się powiadać, ewangelikalny, bo ewangeliczny, prawda, to tutaj o coś innego wychodziło. I w tym sensie to w nich nadzieja. Zachód niech się odrodzi. Co tutaj mu radzimy, że tak powiem, w ramach tej naszej rozmowy.
Czyli odwrócenia się od liberalizmu w stronę chrześcijaństwa, wiary, katolicyzmu, duchowości, wspólnoty, modlitwy, też uczciwej pracy, uczciwej nauki, tak, kultury, sztuki. Jednocześnie rozumienie, jak wielką pomocą mogą być algorytmy, ale nie mogą zawładnąć nami. Tak. Gdy pan profesor mówił o tych wielkich autorytetach, którymi teraz się posługujemy, możemy się posłużyć, pomyślałem o arcybiskupie Czapu.
Oczywiście.
Gdzie obcy w obcej ziemi, że nagle staliśmy się obcymi w obcej ziemi, gdy ta ziemia powinna być swoi na swojej ziemi, czyli wartości katolickie, wartości chrześcijańskie i ta nadzieja nie może być optymizmem, hura optymizmem, który proponuje świat, tylko zwróceniem się do Jezusa Chrystusa. I wydaje się, że w tym świecie kapłan i prorok i naukowiec i filozof błąkają się, nie do końca rozumiejąc, co się dzieje.
Tak.
I są takie perełki, których należy odkrywać i odnajdywać. Wspomniani przez pana profesora żyjący, ale również ci nieżyjący, których jesteśmy dziedzicami, spadkobiercami, oby nie tylko pomnikowymi, ale nade wszystko zaglądając do ich dzieła, do ich nauczania i do tej mądrości, którą nam przekazali.
Tak.
Kondycja Zachodu od chrześcijaństwa i człowieka zmierza coraz bardziej do liberalizmu i algorytmu. Natomiast my próbujemy się temu przeciwstawić i bądź co bądź mamy nadzieję zwyciężyć, bo przynależymy do Chrystusa. Drodzy Państwo, naszym Państwa gościem profesor Jacek Koronacki, inżynier, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Prosimy, Radio Maryja, halo? Radio Maryja, prosimy.
I ja poproszę trochę głośniej, bo ja jestem...
Prosimy
po prostu
wyłączyć radioodbiornik.
Jestem osobą niewidomą, to jest jedno. O, tam też ktoś mówi, żeby
to właśnie pani mówi.
Się akurat do
to pani
do
właśnie
tego.
Mówi.
Jeden moment, bo nie mogę akurat się tutaj...
O właśnie, chyba będzie to ta chwila, gdy pani wyłączy radioodbiornik. Cóż. Prosimy, halo? Czy się już słyszymy? Halo? No niestety, bardzo przykro. Prosimy, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wspaniałych gości i bardzo się cieszę, że mam okazję dodzwonić się i chciałam powiedzieć parę słów.
Kto do nas telefonuje?
Beata z Wrocławia.
Prosimy.
Przepraszam bardzo.
Prosimy.
Się przedstawiła. Chciałam powiedzieć, co ja myślę na ten temat, jakie jest lekarstwo na to wszystko. Bo rzeczywiście dla mnie to jest też jakiś obłęd i szaleństwo, to co idzie, ta nawałnica. Ale tak z doświadczenia swojego i co ja zrobiłam w swoim życiu, żeby coś się zmieniło. Więc wzięłam przykład z Jana Pawła II, bo tak jak nam powiedziano, nie jeden raz słyszeliśmy, że u Jana Pawła II zmieniło się w wtedy, kiedy tato mu powiedział, żeby zaczął się modlić za Ducha Świętego. I rzeczywiście, powiem ze swojego doświadczenia, jest to prawda, bo ja zaczęłam codziennie modlić się do Ducha Świętego. Odmawiałam litanie i różnie, jak nie litanie, to własnymi słowami. I rzeczywiście, w chwilę, kiedy człowiek, bo ja już jestem kobietą w takim już wieku podeszłym i dużo wcześniej w swoich latach nie znałam Ducha Świętego. Chodziłam do kościoła, zawsze byłam przy kościele, ale nigdy nie współpracowałam z Duchem Świętym. Natomiast niesamowicie przygnałam od dzieciństwa do Maryi. Ja tak myślę, że tu wielką zasługą właśnie to, że zaczęłam współpracować z Duchem Świętym, to jest właśnie Maryja. No i oczywiście wielką zasługą jest Radio Maryja, bo już słucham kilkadziesiąt lat. I mnie też uczy to rzeczywiście wielkie bogactwo.
30 to parę dziesiąt, umówmy się, tak, tak.
No i powiem tak, naprawdę. Ja mam, jak nawiązuję do tego, co gość mówił, że jeśli chodzi o Kościół Polski, ja tak myślę, że gdyby księża, no cała nasza elita wspaniała, zaczęła uczyć dzieci i młodzież pracy i współpracy z Duchem Świętym, czyli modlitwy do Ducha Świętego, bo tego się nie uczy. Wiemy, że Duch Święty jest, wiemy na wierzmowaniu, że jest, tak? Jakie jest jego działanie, ale tak w życiu mało kto umie współpracować z Duchem Świętym i nie umie go nawet poznać tak naprawdę do końca, bo się nie otwieramy na niego. I ja powiem tak, że odkąd ja zaczęłam się właśnie modlić, to naprawdę, powiem szczerze, cuda się dzieją po prostu no niesamowite. Bo ja wtedy oddałam...
Pani Beato, co do tego nie mamy najmniejszych wątpliwości. Powierzamy się Duchowi Świętemu, powierzamy się Matce Najświętszej i od niej uczymy się jako od oblubienicy Ducha Świętego, co znaczy żyć mocą Ducha Świętego i żyć w Kościele, gdzie On jest naszym przywódcą, pocieszycielem i pouczającym nas o prawdzie. Ale ponieważ w studiu jest profesor, doktor, habilitowany inżynier z Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, bodajże w 2019 roku NASK opublikował który z kolei raport o nastolatkach. Nastolatkowie bodajże 3.0 i tam pojawiły się takie dane, które mówiły, że w porównaniu rok do roku inicjacja ta wirtualna, czyli wejście dzieci w świat wirtualny, obniżyło się od licealistów do gimnazjalistów tam badanych, że licealiści rozpoczęli inicjację w wieku 9 lat, a gimnazjaliści w wieku 7 lat. A zatem apeluję do księży o to, o co apelowała pani Beata, sam postaram się to zrobić. Natomiast, drodzy państwo, jako pierwsi kapłani ogniska domowego, jako pierwsi nauczyciele życia wiary. I tutaj apel do rodziców, do babci, do dziadków, do prababci, pradziadków. Może zróbmy wszystko, by inicjacja ta internetowa, ta wirtualna miała miejsce nie w wieku 7 lat u dzieci, czyli nie dajmy dzieciom 7-letnim smartfona, komputera, już gier telewizyjnych czy komputerowych i tak dalej, tylko dajmy im to o wiele, wiele później, gdy już będą mieli doświadczenie duchowości, doświadczenie świadomości, czym jest dobro, czym jest zło, jak to dobro, jak to zło osiągnąć, jak zrezygnować z tego, co przyjemne, dla tego, co pożyteczne. Spróbujmy zbudować z nimi wspólnotę, nie tylko modlitwę, ale wspólnotę również zainteresowań, wspólnotę jakichś prac, jakichś obowiązków. Wciągnijmy ich w relacje, o których tutaj dzisiaj było tak wiele i będzie nam, proszę, muszę wierzyć wszystkim naprawdę o wiele, wiele łatwiej. I to pytanie jest między innymi do pana profesora, który kieruje może banalnie. Dlaczego pańskim zdaniem ten świat wirtualny jest o wiele ciekawszy i łatwiejszy i bardziej absorbujący niż świat ten realny?
Najpierw pozwolę sobie podziękować pani Beacie. Wprawdzie do młodzieży się nie zaliczam, ale więcej czasu poświęcę na modlitwę do Ducha Świętego. Potem dziękuję Ojcu za to świetne podsumowanie tego, jak tę wspólnotę mamy tworzyć, i jak tym samym faktem tworzenia owej wspólnoty odsuwać ów czas, ów moment inicjacji wirtualnej, że tak powiem. A przepraszam, pytanie ojca brzmiało, proszę mi wybaczyć.
Dlaczego ten świat wirtualny jest taki atrakcyjny?
Przepraszam. Ja nie umiem odpowiedzieć inaczej niż powtarzając to, co już powiedziałem, że to oczywiście nie młodzież, starsza młodzież tak, to na pewno, ale nie młodzi ludzie w wieku lat 7 czy 9, czy 10, czy 11. Starsza młodzież tak, została zarażona tym językiem, o którym mówiłem wcześniej, a z całą pewnością ich rodzice są tym językiem zarażeni. I to tylko powtarzam. Za chwilę powtórzę to, co kilka tygodni temu tutaj mówił profesor Aleksander Nalaskowski. Nieraz miał przyjemność występowania w Radiu Maryja, ale ostatnio przede wszystkim też właśnie mówił o porażce edukacji naszej. I mówił też i pisał, prawda, ostatnio ta znakomita jego książka wyszła, zatytułowana Bankructwo polskiej inteligencji. Znakomita książka, znakomita. Powiem szczerze, że to taka dygresja, że ja sobie wyobrażałem, że wiele nowego się nie dowiem, tę książkę czytając. Profesor był tak uprzejmy, że przesłał mi jeszcze jej maszynopis. Maszynopis to dzisiaj jest komputeropis, prawda? Dobrze, ale to też maszyna, więc maszynopis. Dowiedziałem się bardzo dużo nowego. To jest książka wspaniała, niezwykle mądra, ale właśnie opowiadająca o tym, że szkoła jest nieatrakcyjna. Po prostu. To jest wspaniały rozdział. A więc mało tego, szkoła to jest przechowalnia dzisiaj dla rodziców, przechowalnia dzieci dla rodziców, tak statystycznie biorąc, bo rodzice dla tych dzieci nie mają czasu. A więc co te dzieci, gdzie mają coś znaleźć atrakcyjnego? Dom rodzinny, by tak powiedzieć, statystycznie biorąc, nie zawsze jest, albo nieczęsto jest, właśnie tym atrakcyjnym środowiskiem. Szkoła jest nieatrakcyjna. Okazuje się, że młodzi ludzie, sport już od bardzo dawna wśród dziewcząt jest mało popularny. Od chłopców wymaga wysiłku, a te czasy współczesne, ta współczesność, mająca niewiele lat, ta współczesność sprawia, że my z żoną z takim jakim zdumieniem patrzymy na te dzieci, którym się oferuje tak dużo, tak dużo, by tak powiedzieć, za darmo. One nic nie muszą. One się robią szalenie, właściwie wygodnickie. Może ja nie chcę przesadzić, zbytnio nie chcę przesadzić, ale one nie są uczone wysiłku. I wtedy się okazuje, że też sport, który fascynuje przez chwilę, zaczyna chłopiec, powiedzmy 10-letni, grać nawet w jakiejś drużynie, powiedzmy w piłkę nożną czy w koszykówkę, ale to wymaga pracy, to żeby nieźle grać. A dobrze, to już w ogóle bardzo dużo pracy, prawda? No i wobec tego idziemy na łatwiznę. A gdzie ją znaleźć? No, a w komórce ją znaleźć i tak dalej. Z tą naszą wobec tego wspólnotowością jest nie najlepiej, z tą szkołą jest nie najlepiej. Absolutnie nie krytykuję w tym momencie nauczycieli, tylko Aleksander Nalaskowski niech o tym mówi. Bo i mówi, i pisze o tym wspaniale i arcymądrze. A więc ja tutaj widzę no właśnie to, że to, co złe, łatwe, okazuje się atrakcyjne.
A ten świat wirtualny wykorzystuje całą wiedzę z psychologii, z dziedziny jakiejś myśli, zarządzania, czasem przedsiębiorczości, tak. Całej sztuki, doboru barw, kolorów, dźwięków. Tak. To jest wszystko tak pięknie przemyślane, pochłaniające. Panie profesorze, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jacek Koronacki. Czego życzyłby sobie pan profesor, by nasi odbiorcy zapamiętali po tej audycji? Jakich podstawowych takich prawd związanych z kondycją Zachodu?
Życzyłbym sobie, życzę nam, sobie też oczywiście, życzę nam, byśmy, to Jan Paweł II nas o to błagał, byśmy byli dobrym, widocznym świadectwem tego, że jest prawda, że warto wieść życie cnotliwe we wspólnocie wiążącej pokolenia, cnotliwe i godne. I że byśmy pokazywali, iż właśnie tak żyjemy, że potrafimy tak żyć i że wobec tego nie straszne nam kryzysy danej chwili. Dzisiaj myśmy tu się skupili na tym kryzysie wszechogarniającej wirtualności. One nie powinny nam być straszne, nic nas nie powinno, by tak powiedzieć, załamywać. Przeciwnie, no, powinniśmy umieć tak żyć, jak nas o to prosił Jan Paweł II.
Bardzo gorąco dziękuję. Profesor doktor habilitowany inżynier Jacek Koronacki, Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk. Pozdrowienia dla żony, dla dzieci, dla wnuków?
Tak.
Dla kogo jeszcze?
Dla mamy drugiej, że tak powiem, bo pierwsza już nie żyje, która 98 lat skończy w grudniu tego roku. I jakoś tam sobie nieźle daje radę, że tak powiem.
Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. Bóg zapłać.
Ja bardzo dziękuję. Bóg zapłać za zaproszenie mnie. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim Państwu, którzy tutaj głos zechcieli zabrać. Ja się bardzo wiele nauczyłem od ojca Benedykta i od Państwa. To dla mnie było bardzo, bardzo wspaniałe wydarzenie również. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Bóg zapłać.